Kardynał Franciszek Macharski był przyjacielem Stanisława Dziwisza i następcą Jana Pawła II w krakowskiej kurii. Jego sekretarzem był ksiądz Jan W., drapieżca seksualny, który wciąż pozostaje na wolności. Czy i kiedy doczekamy się sprawiedliwości? Dlaczego księdza Jana W. kryło tylu hierarchów? Kto za tym wszystkim stoi? Czy Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii pomoże ofiarom w rozliczeniu sprawców? O to już za chwilę zapytam pokrzywdzonych przez księdza Jana W. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Kornelia Chojecka, witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Dziś z nami goście Tomasz Idzikowski, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Oraz Janusz Szymik.
Witam serdecznie Państwa.
Dzisiaj temat będzie ciężki, ale mam nadzieję, że też sobie poradzimy z tym wszystkim psychicznie. Może na początek pytanie do Was, co Was do nas sprowadza tutaj do studia? Jak to się stało, że się w ogóle poznaliście? Może na początek Janusz Szymik.
Ja przede wszystkim chciałem podziękować za zajęcie się moją historią, moją sprawą. Także tutaj jestem zaszczycony, że mogę gościć Państwa studio po raz pierwszy. Niemniej moja historia jest już Państwu doskonale znana i dzięki właśnie przedstawieniu jej między innymi w Państwa mediach siedzący obok mnie Tomasz Dzikowski mógł poznać swojego krzywdziciela, którym okazał się ksiądz Jan W. I tym samym okazało się, że ksiądz Jan W. i moja historia nie jest jedyną. Nie jestem jego jedyną ofiarą. Ofiar jest więcej. I obecność tutaj pana Tomasza Idzikowskiego jest tego przykładem, że ksiądz Jan W. jest seryjnym pedofilem. A nie był to jednostkowy, tylko tutaj mój przypadek.
I zaczęło się od opublikowania tej historii na Onecie. To był reportaż Szymona Piegzy, kiedy pan opowiedział o krzywdzie ze strony księdza Jana W. I później, rozumiem, odezwał się pan Tomasz, tak? To po tym artykule.
Kolejność była taka, ponieważ w 2017 roku złożyłem zeznania w irlandzkiej policji, gdzie opisałem moją podróż z Międzybrodzia do Bielska i w trakcie tej podróży poznałem mężczyznę, zaczepił w zasadzie mnie mężczyzna, który przedstawił się jako inżynier i później zgwałcił mnie w Bielsku na łące, więc przez około 30 lat szukałem kogoś w Bielsku, wpisując pedofil Bielsko. Gdy podczas wywiadu Piotra Kraśki z Dziwiszem była poruszona sprawa pedofila z Międzybrodzia, dotarło do mnie.
W zeszłym roku.
Tak, dotarło do mnie, że przecież jechałem autobusem z Międzybrodzia do Bielska, więc zobaczyłem zdjęcie Jana W., ale nie mogłem sugerować się tylko okularami. Chciałem być na 100% pewny, czy to jest Jan W., czy też nie jest. Więc zacząłem szukać kontaktu z kimś, kto mi poda więcej informacji na temat Jana W. Tym sposobem dotarłem do Szymona Piegzy, a Szymon Piegza skontaktował mnie z Januszem i dzięki Januszowi potwierdziłem po prostu na 100%, że to Jan W. Był tym inżynierem.
Czyli widać też, jak ważna jest rola dziennikarzy, żeby też ofiary, osoby pokrzywdzone mogły się w ogóle ze sobą spotkać. Jeszcze cię zapytam, w takim razie, jak dokonałeś tej identyfikacji, że masz pewność, że to jest ta osoba?
Jan W., ktokolwiek go znał w latach 90., wie, że był charakterystyczny. Po prostu były pewne cechy, które każdy... Był wyjątkowy po prostu. I na podstawie tych cech jestem 100% pewny, że to Jan W.
I kiedy już okazało się, że to jest ta osoba, co się wydarzyło po tym? To było wszystko rok temu, tak na jesieni.
Tak. Wiedziałem o mecenasie Arturze Nowaku, więc czy ty mi doradziłeś, bym wysłał zgłoszenie do mecenasa Nowaka. Mecenas Nowak złożył zawiadomienie do prokuratury w Żywcu. Natomiast wkrótce potem rozpoczęła działalność komisja, wysłałem więc zgłoszenie do komisji i która prawdopodobnie również wysłała zgłoszenie do prokuratury w Żywcu. Natomiast ze względu na to, że miałem wtedy 15,5 roku, nie zajmuje się tym komisja, a z prokuratury w Żywcu dostałem odmowę wszczęcia postępowania ze względu na przedawnienie. Ale jeszcze wtedy myślałem, że miałem 14,5 roku. Po prostu pomyliłem się o rok, ponieważ jest to bardzo emocjonalne.
Kilka dni temu byłeś na spotkaniu z Państwową Komisją do Spraw Pedofilii i co wynikło z tego spotkania?
Zasadniczo komisja ma wiele projektów, ale jest to bardzo skomplikowane pod względem prawnym, ponieważ samo zmiana w planach komisji jest wykluczenie przedawnienia oraz podwyższenie wieku w tego typu przestępstwach. Komisja stoi na stanowisku, że to są najcięższe przestępstwa i chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast sam brak przedawnienia i zmiana wieku niewiele zmienia w sprawie Jana W., ponieważ prawo nie może działać wstecz. Jest to więc bardzo skomplikowane prawnie, a przede wszystkim potrzeba tu dobrej woli i działania, ponieważ samo, jeżeli chcę coś zmienić w swoim życiu, dopóki tego nie zrobię, nic się nie zmieni.
To w takim razie, panowie, na czym stoimy z księdzem Janem W.? Czy on został w ogóle pociągnięty do odpowiedzialności przez państwo polskie za to, co robił? Przypomnijmy, że pana krzywdził przez kilka lat i to było, zdaje się, kilkaset spotkań, także no, to jest ogromna trauma. Są zeznania, są świadkowie i co na to państwo polskie?
No niestety upływ czasu spowodował, że wszystkie te czyny przestępcze księdza Jana W. uległy przedawnieniu i wobec tego ex lege z mocy prawa tutaj państwo polskie de facto jest bezradne, bowiem przez te wieloletnie tuszowanie poprzez przełożonych księdza Jana W., mam tu na myśli jego ekscelencję biskupa Tadeusza Rakoczego i mojego przełożonego z Urzędu Kontroli Skarbowej, który bardzo przyczynił się do tego, ażeby ta sprawa nie miała swojego sądowego finału i wywarł na mnie nacisk, ażebym wycofał z prokuratury w roku 1993 moje zeznania, jak twierdził, dla mojego dobra, no, spowodowały to, że przez lata upływały, no i w związku z czym całość tych czynów przestępczych no, po prostu tutaj niestety, ale uległa przedawnieniu i w związku z czym nie można zgodnie z prawem polskim w moim przypadku pociągnąć księdza Jana W. do odpowiedzialności karnej. No, niemniej został skazany przez Stolicę Apostolską ostatecznie po złożeniu rekursów, ostatecznie na 5 lat życia w odosobnieniu, czego również nie przestrzegał. Tam mamy też przypadek tutaj w tym wypadku recydywy, bowiem podczas odbywania tego, nazwijmy to, wyroku złamał zasady.
Kilka miesięcy temu było o tym głośno.
Które właśnie obowiązywały i to złamał dwukrotnie, bowiem wcześniej pokazywał się w parafii Międzybrodzie Bialskie, a w zeszłym roku widziano go w jednym ze sklepów w Bielsku Białej razem z chłopakiem, gdzie poranną porą przyszli na zakupy.
Czy była jakaś reakcja ze strony kurii? Czy ktoś z Watykanu zareagował na to, że ksiądz Jan W. złamał?
Kuria potwierdziła w swoim komunikacie, że ksiądz Jan W. złamał zasady wyroku. Także zajęła tutaj stanowisko, które jest na stronie internetowej kurii. No myślę, że został tym razem wysłany do Stolicy Apostolskiej wniosek, ażeby księdza Jana W. przenieść do stanu świeckiego. bowiem notorycznie łamie zasady odbywania tego wyroku Stolicy Apostolskiej. No a ten, który ukrywał te czyny przestępcze przez tyle lat, jego ekscelencja biskup Tadeusz Rokoczy, również został ukarany przez Stolicę Apostolską, między innymi zakazem uczestniczenia w zebraniach Konferencji Episkopatu Polski, jak również różnych wszelkiego typu uroczystościach kościelnych i cywilnych, co uważam tutaj w jego wypadku no jest taką karą, patrząc i na wiek, i na to, że ona jest jakby, nie ma ram czasowych, jest jakby dożywotnio nałożona, to uważam, że to jest dosyć istotne, że na przykład nie może uczestniczyć w żadnych tutaj uroczystościach kościelnych, typu na przykład święcenia kapłańskie czy jakiekolwiek inne.
Jeszcze zaraz przejdziemy do tych, którzy kryli księdza Jana W., ale chciałam dopytać o samego księdza. Czy wiadomo coś o tym wyroku? On dalej obowiązuje? Bo pan wcześniej powiedział, że to trwało 5 lat. Był na 5 lat skazany.
Tak, to jest 5 lat, ale tam było pod warunkiem, bo ja miałem wgląd w te akta moje kościelne i było zaznaczone, że 5 lat pod warunkiem, że nie będzie innych ofiar. I to tutaj... No, to stwierdzenie, że jeżeli znajdą się inne ofiary, to wówczas ten wyrok 5-letni zostanie z automatu odwieszony. I tak też się stało tutaj w przypadku księdza Jana W.
Ma żyć w odosobnieniu, tak?
Tak, powinien czekać na kolejne decyzje Stolicy Apostolskiej, bo to nie tylko mamy tutaj kolejne ofiary, gdzie przykładem jest Tomasz Dzikowski, jak również inne, których sprawa toczy się w prokuraturze żywieckiej, jak również no, to notoryczne łamanie zasad wyroku watykańskiego. Także są i ofiary, i jest recydywa, która po prostu tutaj tak samo skłania do weryfikacji postanowień tego wyroku.
Czy możecie powiedzieć naszym widzom, to jest może złe słowo, ale na czym polega fenomen księdza Jana W.? Czy on pełnił ważną jakąś rolę w polskim kościele katolickim?
Uważam, że fenomen polega na tym, że ksiądz Jan W. miał i ma wszelkiego rodzaju no, konotacje z najwyższymi rangą hierarchami kościelnymi. Także tutaj wiemy o tym doskonale, że jest wielkim przyjacielem jego eminencji kardynała Stanisława Dziwisza i uważam, że przyjaźń, jaka między nimi się wywiązała i te wzajemne relacje no, rzutują tutaj na całokształt między innymi mojej historii, jak i również no, tego, jak po prostu można wywierać wpływy również w Stolicy Apostolskiej, jeżeli chodzi tutaj o zmniejszenie tego wyroku, bowiem w pierwszej instancji to było 10 lat życia odosobnienia, a wiemy, że w komisji, która zasiadała, to było kolegium do spraw rozpatrywania rekursów przy Kongregacji Nauki Wiary, zasiadał nieżyjący już ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, przyjaciel kardynała Dziwisza, także tutaj domniemywam, że był, że wpływ tych hierarchów miał znaczenie na wysokość wyroku względem księdza Jana W.
Ksiądz Jan W., zanim został proboszczem w Międzybrodziu, to wcześniej był sekretarzem kardynała Macharskiego, który był następcą Jana Pawła II, jeśli chodzi o Kurię Krakowską.
Tak.
To jest zadziwiająca kariera księdza Jana W., którą dokładnie opisuje Andrzej Gerlach i sugeruje, że po prostu nikt w tak młodym wieku nie podąża po szczeblach kariery tak szybko. Ale to nie jest jedyna taka kariera w Kościele, więc co powodowało, że nieliczni potrafili osiągnąć w krótkim czasie taką pozycję w Kościele. Odnośnie jeszcze tego, co dalej z księdzem Janem W., więc wydaje mi się, że to, że zostanie wykluczony z kapłaństwa, to optymistyczny scenariusz.
I co? Liczycie na to, że tak się stanie?
Ja liczę na to, natomiast jest to scenariusz optymistyczny.
Ja również liczę. No.
I co będzie dalej? Ponieważ wtedy Kościół potwierdzi, chociaż to już jest potwierdzone, ponieważ ksiądz Jan W. jest opisywany jako, że jest pedofilem. Nie był, może być. tylko był i jest i będzie.
Czy jest wpisany do rejestru sprawców?
Nie ma, Państwowa Komisja nie ma takiej możliwości. Aktualnie prawo na to nie pozwala, więc jest to sytuacja bardzo dziwna, jeżeli wszyscy wiedzą, jaką działalność prowadził, prowadzi i co się może wydarzyć w przyszłości, bądź dzisiaj, w związku z Janem W. i brak reakcji polskiego państwa na tą sytuację. Stoję na stanowisku, że jeżeli pali się dom, a ten dom pali się już bardzo długo, trzeba ratować to, co się da, a w tej chwili ratuje się Jana W.
Czy mieliście okazję spotkać się z księdzem Janem W. po latach? Czy wtedy były te wydarzenia 30 lat temu i potem już zero kontaktu?
Ja spotkałem go tylko w ten dzień. I nie sądzę, żebym miał taką potrzebę. Nie mogę nawet określić go człowiekiem.
A pan się spotkał?
A ja, chodząc na msze święte do parafialnego kościoła, niestety, ale spotykałem go co tydzień. I to było tutaj najbardziej takie dla mnie bolesne, że kiedy na przykład będąc z żoną na mszy na chórze, słysząc jego na przykład odgłos zbliżającego się księdza Jana W., idącego po ofierze, po schodach na chór, jakby częściowo traciłem jakąś taką świadomość, przytomność. Robiło mi się ciemno pod oczami, słysząc te jego zbliżające się kroki. I to było dla mnie naprawdę bardzo traumatyczne przeżycie, że oto zbliża się mój oprawca. I za chwilę będę musiał mu w jakiś sposób wrzucić ofiarę do koszyka i po prostu jakoś, nie wiem, wycelować w ten koszyk, żeby ten pieniądz nieopatrznie nie spadł poza ten koszyczek. To było dla mnie naprawdę wielki wysiłek. Przychodziłem z kościoła po każdej mszy wykończony psychicznie. I jeszcze ta świadomość, że nie mogę o tym powiedzieć nikomu, o tych moich właśnie wewnętrznych rozterkach, o tym moim bólu, który każdy razowo przeżywałem, było to dla mnie straszne.
Nie miał pan jakichś takich myśli, żeby jednak komuś o tym powiedzieć, żeby jakoś zareagować?
No, czułem się taki ubezwłasnowolniony, bowiem jeżeli zobaczyłem, że można tą sprawę w 93 roku było umorzyć, bezprawnie wywrzeć na mnie naciski, potem ci panowie, czyli ksiądz Jan W., dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej, jego ekscelencja Tadeusz Rakoczy, jakby widziałem, że się zaprzyjaźnili, bowiem ksiądz Jan W. przedstawił kandydaturę dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bielsku-Białej jako osoby, która może zostać wyświęcona na szafarza komunii nadzwyczajnej. Także po biskup Tadeusz Rakoczy wyświęcił dyrektora na tego szafarza. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej Bielsku-Białej jakby w podzięce za to zaprosił jego ekscelencję Tadeusza Rakoczego do poświęcenia budynku Urzędu Kontroli Skarbowej Bielsku-Białej, za co na pewno otrzymał bardzo, domniemywam, dużą ofiarę. I to było dla mnie naprawdę również bardzo traumatyczne przeżycie, że moja sprawa została umorzona, natomiast panowie się wzajemnie powynagradzali. Następnie też groziło mi zwolnienie z tego urzędu. Był taki na mnie wywierany przez dyrektora urzędu mobbing, typu zabieranie premii, posądzanie o jakieś wykonywanie czynności służbowych poza stosownym upoważnieniem, co było absurdalne, a nie mogłem po prostu tutaj w żaden sposób zaprotestować. I uważam, że to było haniebne, co się w owym czasie, w latach 90. dokonało. I wobec tego czułem się bezradny przez tyle lat, patrząc na to, że po prostu dzieje się wielkie bezprawie, dzieje się wielka krzywda. Hierarchowie Kościoła nie stanęli na wysokości zadania. Tutaj też widzimy, że biskup Tadeusz Rakoczy to przyjaciel kardynała Stanisława Dziwisza, osoba, która pracowała w sekcji polskiej sekretariatu stanu, a więc panowie doskonale się znali i znają, i dlatego to było takie, taka sprawa nie do ruszenia, no wręcz nie do ruszenia, mając tą świadomość, że ksiądz Jan W. jest wielkim przyjacielem kardynała właśnie Dziwisza, a Jan Paweł II stoi, jest papieżem i osobą, która decyduje o wszystkim, a być może no, nie wiedziała o niczym, tak? Bo przed papieżem zawsze był ksiądz kardynał Dziwisz.
Jeśli chodzi o tych, którzy kryli księdza Jana W., tutaj Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii złożyła zawiadomienie, to było zdaje się w marcu tego roku, że czterech hierarchów, Tadeusz Rakoczy, Stanisław Dziwisz, Roman Pindel i Piotr Greger, tuszowali pedofilię i ostatecznie prokuratura rejonowa w Żywcu umorzyła to postępowanie. Czy wiadomo coś na ten temat, co dalej? Czy da się w jakiś sposób tego odwołać?
Na to postępowanie zostało złożone zażalenie przez Państwową Komisję do Spraw Pedofilii. Także tutaj sprawa cały czas jest w toku. Przewodniczący Błażej Kmieciak nie zgadza się z interpretacją tutaj prokuratury, wobec czego no, stosownym było złożenie takiegoż zażalenia na postanowienie prokuratury. Także tutaj czekamy na no, odpowiedź wyższej instancji.
Czy możecie powiedzieć naszym widzom, którzy może nie orientują się do końca w sprawie, na czym polega taka największa wina tych hierarchów? Co oni takiego zrobili?
To akurat dotyczy sprawy Janusza. Mnie po prostu zastanawia sytuacja, w której zostanie ukarany któryś z przełożonych, a ksiądz Jan W. nie poniesie żadnych konsekwencji, bo to by było absurdalne. Trudno w ogóle mówić o jakiejś karze, bo ponieważ liczba ofiar księdza W. Ciężko powiedzieć. Przypadek Janusza świadczy o tym, że działał w swoim otoczeniu, a mój przypadek świadczy, że również polował. Wiemy, że był w Brazylii, więc może trzeba szukać ofiar w Brazylii. I po prostu wszędzie, gdzie przebywał, może być jakaś ofiara.
Do tej pory zawsze hierarchom opłacało się tuszować tego typu przypadki wykorzystywania seksualnego swoich podopiecznych. Bowiem jakby tu patrząc na mój przykład i moją historię, no można było doprowadzić właśnie do przedawnienia wszelkich czynów tutaj karalnych wedle polskiego prawa karnego i dlatego dla polskiego kościoła, dla całej hierarchii jest to teraz no, takie nowum, że ofiary zaczęły mówić. No, podstawą tutaj do tego jest to motu proprio Franciszka, gdzie możemy no, nawet mając te czyny, które uległy przedawnieniu, sądzić, ale wedle no, tutaj prawa papieskiego, watykańskiego, tych wszystkich zbrodniarzy, jak również ich promotorów, tych właśnie biskupów, którzy mając wiedzę na temat zbrodniczych czynów swoich podopiecznych, no jednak w imię błędnie pojętego dobra Kościoła przez lata starali się nie nadawać żadnego biegu prawnego tym czynom. Mimo, że były też przepisy i wytyczne prawa właśnie watykańskiego, które obligowały ich do powiadamiania o tego typu przypadkach.
Biskup Rakoczy został przez pana poinformowany w 1993 roku o tym, co robił ksiądz Jan W., a kardynał Dziwisz?
A kardynał Dziwisz za pośrednictwem księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego otrzymał moją historię, która stanowiła załącznik numer jeden obszernego listu, który wręczył jego eminencji księdzu kardynałowi Dziwiszowi, zdaje się 24 kwietnia roku 2012. Licząc na to, że ksiądz kardynał zajmie się należycie sprawą i wyjaśni, dlaczego biskup ordynariusz Tadeusz Rakoczy przez tyle lat krył przestępcę, jakim okazał się być ksiądz Jan W.
I czy była jakaś reakcja ze strony Dziwisza na ten list?
No właśnie, lata płynęły i pomimo zapewnień, że zajmie się tą sprawą, jednak dowiadujemy się, że nic takiego się nie stało, że kardynał Dziwisz miał odrzec, że to jest sprawa bielska, a więc ordynariusza Tadeusza Rakoczego. Natomiast no, zgodnie z prawem metropolicie wszystkie diecezje podlegają i diecezja bielsko-żywiecka wchodziła w skład metropolii krakowskiej i jeżeli były zaniechania ze strony ordynariusza, wówczas nawet zgodnie z przepisami prawa kanonicznego metropolita powinien zareagować, czego nie zrobił.
Wydaje mi się, że tak to wygląda do dzisiaj, ponieważ moja sprawa jest zgłoszona w kościele i jest w trakcie postępowania, ale nikt nie wie, ile to postępowanie trwa. Rzekomo, że jest zgłoszona do Watykanu. Czy rzeczywiście jest? Czy będzie? Czy został wysłany jakiś list? Czy coś się toczy? Kiedy będzie odpowiedź? Nikt tego nie wie. I to ja jestem osobą, która musi pytać i jakby dbać o to, co w tej sprawie się dzieje i też nie mam na to odpowiedzi. To ja, to wikary, który ze mną rozmawiał, powiedział, że to ja się muszę do niego dobijać. Ja jestem stroną pokrzywdzoną. Wydaje mi się, że powinienem zostać poinformowany. Milczenie po prostu jest tym środkiem, który wciąż umożliwia umknięcie przestępcom.
Czyli pan zgłosił sprawę do kurii bielsko-żywieckiej.
Dlatego między innymi wciąż obowiązuje ten zakaz przebywania w miejscach publicznych, czy nie wiem. Natomiast nie mam żadnych informacji, co w tej sprawie się dzieje. Poza tym, że kiedyś tam będzie.
Jeśli chodzi o reakcję Watykanu, to pan w zeszłym roku napisał list do papieża Franciszka w sprawie kardynała Dziwisza. I czy była jakaś reakcja ze strony Watykanu na ten list?
No, taką reakcją chyba w tym roku był przyjazd niezapowiedziany kardynała Baniasko do Polski i próba zebrania materiału dowodowego dotyczącego urzędowania księdza kardynała Dziwisza, czyli lat 2006 do końca jego tutaj urzędowania, zdaje się do roku 2016. Niemniej no, nie wiemy, jaki jest końcowy werdykt, bowiem żaden komunikat ze strony Stolicy Apostolskiej póki co za pośrednictwem nuncjatury w Polsce nie został publicznie przekazany. Także ponoć jego przyjazd, niemniej nie znamy rezultatu. Być może sprawa jest jeszcze w toku i są kolejne jakieś bardzo ważne okoliczności, które wymagają dogłębnego zbadania, ażeby postawić tutaj kropkę nad i.
Czy liczycie na jakąś reakcję, bo teraz wiele osób patrzyło z nadzieją na wizytę polskich biskupów w październiku w Watykanie, ale jednak żadnej dymisji Episkopatu Polskiego nie było. Wręcz przeciwnie, raczej polscy hierarchowie wrócili z taką dumą, że tutaj bronili właśnie polskich hierarchów, a wręcz arcybiskup Kondecki powiedział, że on jest przeciwny zbyt wysokim karom dla hierarchów, którzy tuszują pedofilię.
Tak,
są wasze spodziewania?
Właśnie byłem zdumiony tą postawą arcybiskupa Gondeckiego, że domaga się dla biskupów, którzy zostali ukarani, też jakichś ram czasowych wykonywania tej kary, twierdząc, że to jest dla nich śmierć cywilna, tak? Że oni nie mają właśnie tej carte blanche, tak jak głównie sprawcy, że jeżeli został skazany na 5 lat i odbył wyrok, to wówczas jest człowiekiem już, że tak powiem, wolnym, natomiast na biskupach ciąży ten obowiązek życia na modlitwie i w pokucie cały czas. Także tutaj walka się toczy, żeby ci biskupi ukarani, między innymi ekscelencja Tadeusz Rakoczy, mieli też ramy czasowe odbywania tej kary takiej symbolicznej. A jednak, jak widać, jak czas już pokazuje, dla nich bardzo dotkliwej. No uważam, że mieli pełną świadomość tego, co robią przez tyle lat i niech się postawią teraz tutaj w roli tych ofiar, że one cierpią przez całe życie i cały czas o tym myślą, że zostali tak haniebnie potraktowani przez tych biskupów właśnie. I dla mnie na przykład dzisiaj to jest równie bardzo bolesne, że przez tyle lat nie mogłem osądzić sprawcy, między innymi właśnie poprzez działania ekscelencji Tadeusza Rakoczego. Także uważam, że te kary nie powinny mieć ram czasowych, że życie w modlitwie i pokucie powinno tych hierarchów cały czas obowiązywać. No po prostu, zresztą co to za kara, być godnym człowiekiem, tak, zachowywać się godnie.
Są to symboliczne kary, jeśli porównując ich czyny. Czyli Patrzycie z nadzieją na papieża Franciszka.
No, ja niekoniecznie. Ktokolwiek uczestniczył w burzy mózgów wie, że z reguły najbardziej absurdalny pomysł jest najlepszy, więc tak to wygląda, że po takiej wizycie biskupów w Watykanie słyszymy zupełnie absurdalne rzeczy, zupełnie przeciwne niż te, których się spodziewaliśmy, więc dodatkowo tego typu reakcja wzbudza w ludziach obojętność i tak w ten sposób to postępuje, że po widząc ten brak reakcji i zupełnie absurdalne wypowiedzi, stajemy się coraz bardziej obojętni i większość opinii publicznej mówi później, po prostu tak jest. Staje się to normą, to amoralne zachowanie.
Podają też takie głosy, na przykład Jarosław Makowski na antenie naszej telewizji powiedział, że być może papież Franciszek boi się karać polski episkopat ze względu na wiedzę kardynała Dziwisza. Także tutaj też kardynał Dziwisz może mieć wciąż duże wpływy w Watykanie.
Ale rzeczywiście, kardynał Dziwisz jest przyjacielem kardynała Angelo Sodano, który był tutaj też znaczącą postacią za czasów Jana Pawła II i uważam, że ci dwaj panowie przez ostatnie lata życia Jana Pawła II, to oni sprawowali faktyczną władzę w Watykanie i ich wiedza na temat różnego rodzaju ciemnych spraw Kościoła jest tutaj naprawdę wielka i być może dlatego papież Franciszek też widzi się tutaj trochę osamotniony. To lobby homoseksualne ma naprawdę przemożny wpływ we wszystkich gremiach watykańskich i dlatego tutaj postać kardynała Stanisława Dziwisza niestety jest taka trudna i do zbadania, bowiem szereg osób być może zawdzięcza mu karierę, być może też dopuściło się przestępstw, o których my nie wiemy, a na przykład kardynał wie i to tak właśnie ta struktura omerty na tej zasadzie działa i to wszystko tak cementuje tą hierarchię właśnie kościelną, że zachowuje się tutaj jak taka korporacja czy po prostu mafia.
Jedno jest pewne, że te sprawy ciągną się latami. Przed chwilą pan powiedział, że ofiary cierpią przez całe życie, że to nie dotyczy tylko tego okresu,
tak.
Ale potem to się rozciąga na całe życie i chciałam was zapytać, jak ksiądz pedofil wpłynął na waszą psychikę? Jakie takie największe szkody uczynił Tomasz Cikowski?
U mnie jest to bardzo złożone. Przede wszystkim są to zakłócone moje relacje z ludźmi, a już tym bardziej z dziećmi. I od kilkunastu lat jestem częstym gościem u psychologów. Ciężko mi było znaleźć natomiast właściwego i w zasadzie do dzisiaj nie znalazłem. Znalazłem psychologa, który bardzo mi pomógł, ale nie jest wyszkolony w tego typu sprawach. Natomiast bardzo mi pomógł, ponieważ sam jest ofiarą pedofilii, gdy był dzieckiem. Ja byłem bardziej starszy i w zasadzie nie wiem, co jest gorszy przypadek Janusza, który nie był świadomy swojej seksualności, czy mój przypadek, kiedy już byłem świadomy. Niewątpliwie gwałt, niezależnie od wieku, jest ciężkim przestępstwem i tak powinien być traktowany.
Janusz Szymkiewicz, największe
wypadku,
szkody.
Czyny, których dopuścił się wobec mojej osoby ksiądz Jan W., to wywróciły całe moje życie do góry nogami, bowiem pierwotnie myślałem, będąc ministrantem, a następnie lektorem, że pójdę do seminarium, zostanę księdzem i tak to odbierałem, że właśnie na początku, że ta znajomość z księdzem Janem W. to jest dla mnie wielki zaszczyt, że oto taki były sekretarz kardynała Macharskiego zwrócił na mnie uwagę i że po prostu pomoże mi jakoś wejść też w te kręgi.
Mówił pan wcześniej w wywiadach, że traktował go jako półboga. Takiego.
Tak, dla mnie to jako 12-letniego chłopca to był niemalże półbóg, bowiem nic innego mi tutaj do głowy nie przychodziło. I to jeszcze osoba, która sobie widziała z Janem Pawłem II, pokazywał mi zdjęcia.
Dlatego jawił się jako człowiek wszelkich cnót tutaj głębokiej wiary i jako ten, który potem ma mi wystawiać opinię jako kandydatowi właśnie na kleryka, tak? No, wydawało mi się, że ta znajomość to jest jakiś życiowy strzał w dziesiątkę w moim życiu, że wreszcie oto mój los, bowiem pochodziłem z takiej rodziny bardzo no, biednej de facto. Ojciec się mną nie interesował, matka też. I wydawało mi się, że wreszcie ktoś na mnie zwrócił uwagę i że to będzie właśnie to, że będzie się, no, jakaś instytucja się będzie mną opiekować i zostanę księdzem. No, niemniej tutaj nastąpił straszliwy cios w moją psychikę, bowiem cały świat tych wartości się w mojej głowie wywrócił, że ksiądz okazał się nie moim zbawcą, ale moim ciemiężycielem i to przez tyle lat, że nie mogłem się z jego szpon tak w naturalny sposób wyrwać, mając świadomość, że ma w tych kręgach hierarchów bardzo wielkie znajomości. Poza tym, jako młody człowiek, to nawet nie znałem pojęcia słowa prokurator, oprócz pojęcia milicjant. No to tylko widziałem na wsi milicjanta, natomiast nie wiedziałem, kto to jest prokurator, prokuratura, że to jest instytucja, która zajmuje się ściganiem przestępców i że mógłbym jako wniosek złożyć. No pamiętajmy, że to lata 80., 84. rok, to jesteśmy tuż po stanie wojennym, po zniesieniu być może już tego stanu wojennego. Ksiądz Jan W. miał szerokie znajomości, również jak zobaczyłem potem w kręgach tajnych tych esbeckich, gdzie pamiętam w szufladzie trzymał cały czas paszport, który był dla zwykłych obywateli, no, nie dość, że trudno dostępny, to był obowiązek w latach 80. do oddawania tego paszportu do wydziału MSW. Także nie można go było trzymać sobie tak jak ksiądz Jan W. w szufladzie. I po prostu to już świadczyło o tym, że ten człowiek ma szerokie znajomości również w tych kręgach tajnych współpracowników, o których się wypowiadał bardzo ciepło, że są wykształceni, że bardzo właśnie mile się z nimi rozmawia. I to świadczyło właśnie o tym, że ksiądz Jan W. no, nie tylko jest księdzem, ale też zachodziło duże prawdopodobieństwo, że mógł również utrzymywać z tym aparatem państwowym szerokie kontakty.
Tak jak wcześniej rozmawialiśmy.
Co się potem okazało, że właśnie Tadeusz Isakowicz-Zaleski odnalazł teczkę właśnie tajnego współpracownika o kryptonimie Janek, którym okazała się, ksiądz okazał się z diecezji bielsko-żywieckiej, ten, który współpracował przy budowie gazyfikacji wsi. No i to jednoznacznie świadczyło, że jest to ksiądz Jan W., który był przewodniczącym tegoż komitetu. I co też miało znaczenie w przypadku na przykład historii Tomka Idzikowskiego, że mógł sobie stworzyć drugą tożsamość.
Tak, to samo
inżyniera, który ma kask.
To samo dotyczy mnie, ponieważ...
Czyli udawał, że nie jest księdzem?
W 90 roku również nikt nie miał raczej świadomości o zjawisku pedofilii. Nikt raczej z moich rówieśników nie znał takiego słowa, więc ciężko mi było określić tak naprawdę... Wiedziałem, że stało się coś bardzo złego i skóra mi cierpła, ale nie wiedziałem, jak to nazwać. Wiedziałem tylko, że dorosły człowiek nie miał prawa mnie dotknąć. Mniej więcej tyle wtedy potrafiłem powiedzieć. Natomiast doskonale pamiętam, że on wymieniał mi nazwiska z chwilą, kiedy wysiedliśmy z autobusu i mówił o Krakowie. Natomiast nie jestem w stanie powtórzyć słowo w słowo. W hipnozie na pewno. Natomiast te przeżycia są tak traumatyczne, że gdy koleżanka zapyta mnie o drogę z ulicy Wiśniowej na Łąkę, nie jestem w stanie powiedzieć, bo po prostu jest to dla mnie czarna dziura. Doskonale pamiętam Wiśniową i Łąkę, natomiast nie potrafię powiedzieć, jak się tam znalazłam.
Nie mieliście takich myśli, żeby się jakoś zemścić na księdzu za to, co zrobił?
Wydaje mi się, że z psychologicznego punktu widzenia negatywne doświadczenia powinniśmy zamienić w coś dobrego, więc to powinna być lekcja, z której powinniśmy wyciągnąć dobre wnioski, więc zemsta niczego nie rozwiązuje, ponieważ takie przypadki
wciąż się mogą wydarzyć. Zresztą Jan Dwój jest wolny, więc może stać się to równie dobrze
dzisiaj. Media donosiły, że był w towarzystwie młodego mężczyzny, widziany w sklepie, zdaje się, w Bielsku Białej. Czy nie mieliście też takich chwil, że zaczęliście obwiniać samych siebie? Rozmawiałam też z Bartkiem Pankowiakiem, kiedy przygotowaliśmy książkę Wygrałem z księdzem pedofilem i Bartek właśnie o tym mówił, że on miał takie chwile, że to siebie obwiniał, że to on jest jakby winien tej sytuacji.
Tak, ja miałem taką chwilę, ponieważ dopóki myślałem tylko i wyłącznie o sobie, że to mi się stała krzywda. Było to bardzo złe uczucie, natomiast czułem się brudny w pewien sposób. Natomiast jeszcze bardziej traumatyczne było to, że zdałem sobie sprawę, że skoro zostałem wyciągnięty z autobusu i uprowadzony, to będzie więcej takich ofiar jak ja. I to naprawdę mnie przeraziło i za godzinę byłem umówić się na policji, by złożyć zeznania.
Tak naprawdę.
W Irlandii.
Jeszcze nie znając wtedy tożsamości.
Tak, ale tak, to było uczucie, że ja poczułem się winny, że wcześniej nigdy tego nie zgłosiłem na policji, ponieważ ofiar będzie więcej.
To był który rok?
2017.
Czyli ponad 15 lat minęło od chwili, kiedy to się wydarzyło.
Tak, ale trzeba zrozumieć, że z punktu widzenia dziecka, to dziecko wciąż się czuje winne. Nie, i niezależnie, czy człowiek ma lat 30, czy 40, czy 50, to wciąż sam się obwinia za to, że tam się znalazł. W ten sposób działa ten mechanizm. Dziecko nie potrafi sobie w odpowiedni sposób wytłumaczyć, że to nie jest jego wina. Trzeba po prostu dojrzeć do tej chwili, że tak naprawdę nie jest się winnym, bo dorosły nie ma prawa tego zrobić.
A myśleliście o tym, żeby skończyć ze sobą? Mieliście takie chwile w swoim życiu?
Ja tak. Ponieważ bardzo długo nikt nie chciał o tym słuchać. W momencie, kiedy rozmawiałem, nie wiem, z 50 psychologami i zawsze, gdy przystąpiłem próg, mówiłem, że jestem ofiarą wykorzystania seksualnego. Natomiast nigdy ten wątek nie był jakoś rozwijany. Słyszałem, że jest mi przykro, ale czy to zgłosiłem gdzieś, czy powiedziałem rodzicom, czy ktokolwiek o tym wie. Ale ponieważ nie znałem personali, nigdy nie było to w jakiś sposób rozwijane. Ja natomiast byłem przekonany, że jeżeli idę do kogoś, kto jest mądrzejszy, zajmuje się psychologią, to będzie w jakiś sposób, będzie w stanie w jakiś sposób mi poradzić i mną pokierować, co można z tym zrobić, ale to nigdy się nie wydarzyło.
Janusz Szymik?
Ja również miałem myśli samobójcze. Tak na początku myślałem, że po prostu to będzie jakaś taka najłatwiejsza droga. Niemniej z upływem czasu i postanowiłem, że jednak ksiądz NW powinien zostać osądzony przez aparat państwowy, właśnie składając to zawiadomienie do prokuratury w roku 93. Miałem taką właśnie nadzieję, że wreszcie tutaj sprawiedliwości musi się stać zadość i to pod kątem prawa polskiego karnego, jak również pod kątem prawa watykańskiego. Niemniej tutaj sprawy tak się potoczyły, jak się potoczyły i tym bardziej byłem zdołowany tą sytuacją, że ksiądz Jan W. Niestety wywinie się tutaj, że tak powiem, tutaj ręce właśnie sprawiedliwości i że za pośrednictwem właśnie ordynariusza księdza biskupa Tadeusza Rakoczego przez tyle lat będzie mógł czuć się dalej bezkarnie. I zobaczyłem tutaj tą, jakby zamykając oczy, tą strukturę, że ksiądz Jan W. naprawdę jest tutaj mocno osadzony w tej hierarchii kościelnej, skoro ta hierarchia nie może skutecznie wyegzekwować tutaj prawa watykańskiego. Wtedy wiemy, że nie istniał obowiązek zgłaszania tego typu przypadków do prokuratury, a więc biskup Tadeusz Rakoczy tutaj był prawnie czysty, tak, mimo że moralny obowiązek zawsze na tych hierarchach ciążył, ażeby taką sprawę zgłosić. No potem im byłem starszy, im bardziej panowie chcieli mnie pognębić, tym bardziej chyba no, chciałem przeczekać, że tak powiem, ten cały okres panowania biskupa Tadeusza Rakoczego i, no i po prostu całego pontyfikatu Jana Pawła II. I dopiero musiało się zmienić dwóch papieży, ażeby nastał pontyfikat papieża Franciszka i zostało wydane motu proprio vocis lux mundi, które no, daje podstawę do tego, ażeby tych hierarchów, którzy tuszowali tego typu przypadki wykorzystywania seksualnego w przeszłości, móc pociągnąć do odpowiedzialności właśnie względem, ale tylko na podstawie prawa właśnie kościelnego. No i to jest taka tylko dla mnie namiastka sprawiedliwości, no lepsze to niż nic, bo gdyby nie to motu proprio, nic byśmy nie mogli wskórać, ażeby w jakikolwiek sposób osądzić tych sprawców pedofilii, jak również tych promotorów, właśnie tych hierarchów, którzy tutaj no, stanowili jakąś zwartą grupę i przez tyle lat mogli kryć tego typu przypadki. No także tutaj postawa papieża Franciszka jest dla mnie o tyle istotna, że mamy to motu proprio i możemy dzisiaj no, mówić, że tylu a tylu hierarchów zachowało się niegodnie i ponosi jakąkolwiek symboliczną, ale no, odpowiedzialność i stwierdzona jest ich wina, tak, że w tym wypadku w owym czasie zawinili. Co dla mnie no, tutaj jest taką po prostu namiastką tej sprawiedliwości, a jak widzimy, no, dla nich jednak istotną karą, bo panowie by chcieli umrzeć w glorii chwały, a jednak zostali w jakikolwiek sposób potępieni i to zawsze już będzie na nich tutaj no, ciążyć, na ich wizerunku, tak? No, bo bycie biskupem to powinien być no, taki biskup, że tak powiem, nieskazitelny przez cały okres bycia biskupem, czy arcybiskupem, czy kardynałem, a jednak widzimy, że tutaj ci wszyscy hierarchowie jednak mają bardzo dużo na sumieniu i te karty są coraz to bardziej, coraz to nowe karty co odkrywane, tak? Zgłaszają się ofiary, są inne jeszcze osoby, też właśnie ofiary księdza Jana W. I, no i zobaczymy, myślę, że niebawem dowiemy się o kolejnych ofiarach tegoż seryjnego pedofila.
No właśnie te kary są takie symboliczne, więc co dalej z Janem W. zostanie sołtysem w Międzybrodziu po tym, gdy zostanie wykluczony z kapłaństwa? To taki scenariusz jest bardzo możliwy, ponieważ część opinii społecznej w Międzybrodziu, gdzie prowadził swoją kryminalną działalność i nie wiadomo jeszcze gdzie, nigdy nie uwierzy w to, co słyszy.
To w takim razie, co jest teraz waszym celem? O co walczycie w sprawie księdza Jana W.?
Moim celem jest to, aby historie jak moja nigdy się nie powtórzyły i jeżeli istnieje jakaś prewencja, słowo kara dla mnie nie istnieje, bo nie ma kary, która by była adekwatna do tego wszystkiego, co zrobił Jan W. Nie chodzi tu o mnie, tylko o całokształt, ponieważ podejrzewam, że ofiar będą setki. Więc nie istnieje kara, a jedyna prewencja na dzień dzisiejszy, jaka istnieje, jest to więzienie od jutra, od dzisiaj, teraz.
Czy coś można zrobić w ogóle jeszcze w sprawie księdza W., żeby rzeczywiście on poszedł do więzienia?
Ja nie mam pojęcia. Po spotkaniu z komisją, pomimo że wszystkie cały ten projekt komisji wygląda świetnie, to jednak wciąż to jest to skomplikowane ze względu na niemożliwość działania prawa wstecz, więc tak naprawdę nie jestem prawnikiem i ciężko jest mi powiedzieć, czy coś jest możliwe. Wszyscy wiemy, jak powinno być, ale widzimy, jak jest.
Ja uważam, że no, znakomita większość przypadków uległa tutaj przedawnieniu poprzez upływ czasu i skazanie księdza Jana W. tutaj będzie no, praktycznie bardzo trudne. No i jest jeszcze jeden przypadek, gdzie jest złożone zażalenie na postanowienie prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa, dlatego sprawa tutaj jest w toku. Niemniej no, będzie to bardzo trudne, żeby postawić prawnie skutecznie zarzuty tutaj księdzowi Janowi W., bowiem ta znakomita większość przypadków uległa przedawnieniu.
Wiem, że domaga się pan, zdaje się, 3 milionów odszkodowania od kurii bielsko-żywieckiej.
Tak, ja uważam, że za całokształt, bo to dotyczy właśnie postaci jego ekscelencji ordynariusza biskupa Tadeusza Rakoczego, który mając pełną świadomość, że ksiądz Jan W. dopuścił się względem mojej osoby pedofilii, że zgwałcił mnie kilkaset razy, nic przez cały okres sprawowania urzędu jako ordynariusz nie zrobił w mojej kwestii, wręcz tuszował przez tyle lat moją historię. W ogóle mój list, który mu wręczyłem osobiście do tego czasu się w ogóle nie zachował. Wszystkie akta zostały zniszczone. Nie ma żadnego tajnego archiwum, w którym mogłaby moja sprawa tam, że tak powiem, być złożona i uważam, że to było świadome i celowe działanie mające na celu zacieranie śladów tego właśnie pedofili księdza Jana W. I za to tutaj pełną odpowiedzialność ponosi biskup Tadeusz Rakoczy, co też zostało udowodnione w procesie tym watykańskim, gdzie zarzuty moje, które wysuwałem pod tutaj kątem jego ekscelencji, zostały uznane za słuszne i na biskupa została za to wszystko nałożona kara.
Czyli spodziewa się pan, że uzyska to odszkodowanie, tak?
Ja się niczego nie spodziewam. Ja po prostu pragnę mieć we wszystkich aspektach tutaj, chciałbym mieć właśnie wyrok sądowy, który odzwierciedlałby właśnie te wszystkie, tą całą moją historię i te wszystkie zaniedbania, których dopuścił się biskup Tadeusz Rakoczy jako ordynariusz w owym czasie diecezji bielsko-żywieckiej. Dlatego tutaj bardzo by mi zależało na włączeniu do akt sprawy tej cywilnej właśnie akty z sądowych tutaj z tej całej Stolicy Apostolskiej. Także cała wina jest udowodniona właśnie dzięki pracy tutaj właśnie przedstawicieli Stolicy Apostolskiej. Chciałbym, żeby te akta były częścią integralną tej sprawy mojej cywilnej. Niemniej, czy sąd będzie skuteczny do tego, ażeby wnioskować i te akta zdobyć, to tutaj na razie nic nie wiemy, bowiem pierwsza rozprawa jeszcze nie została w ogóle wyznaczona przez sąd w Bielsku-Białej.
Ja chciałbym poruszyć jeszcze jeden wątek, ponieważ ja rozumiem, że nikt nie bardzo chciał słuchać mojej historii, ponieważ ja nie znam imienia i nazwiska, więc mówiłem o inżynierze, który był Yeti i nikt go nigdy nie widział. Natomiast w przypadku Janusza, bo historia była taka, poprawnie, jeżeli się mylę, że gdy pojechałeś do księdza Izakowicza Zalewskiego, on znał Jana W. Tak. I z tego, co ja rozumiem, to on nie uwierzył tobie, tylko twojej żonie i ojcu.
To znaczy, pojechałem w 2008 roku, opisując moją historię z moim świadectwem do księdza Tadeusza. Następnie ksiądz Tadeusz, chcąc jeszcze uwiarygodnić moją historię, spotkał się z moją żoną i z wujkiem mojej żony, natomiast nie z ojcem moim, tylko z wujkiem.
Tak, ale tu chodzi o to, że musiały być jeszcze osoby trzecie, żeby uwierzyć w to, co się wydarzyło, więc
potwierdzić moją relację. W końcu ja mojej żonie jeszcze przed ślubem opowiedziałem moją historię, także tutaj chciałem się zachować, że tak powiem, fair, tak? Mhm. Nie mieć tutaj tej tajemnicy, że ksiądz Jan W., proboszcz parafii Międzybrodzie Bialskie, dziekan kęcki, były sekretarz kardynała Macharskiego, jest moim molestatorem. Także chciałem tutaj jej to przedstawić i po prostu, żeby to nie stanowiło jakiejś przesłanki potem negatywnej, tak, w naszym związku. Myślę, że moja małżonka przeżyła to wszystko i przyjęła, tak, do wiadomości. Niemniej jako ci, którzy no, mieszkaliśmy z jej rodzicami przez tyle lat, no niestety no, ten fakt skrzętnie ukrywałem wobec moich teściów, także musiałem grzecznie chodzić do kościoła i de facto no, okłamywać sam siebie, tak, że wszystko jest okej. Okay. No to były właśnie, tak jak wspomniałem, straszne przeżycia. Uczestnictwa w każdej niedzielnej mszy. Ksiądz proboszcz przecież jeszcze też przychodził do nas po kolędzie.
Ksiądz Jan W.
Tak, tak. No, pracował w szkole z moją żoną, także również tam nawet zapraszał ją do redagowania jakichś artykułów w takim biuletynie Echo Naszych Serc się nazywało, którego był redaktorem naczelnym. Także no, sprawa taka była po prostu bardzo trudna psychicznie, bowiem mój molestator no, cały czas tutaj gdzieś się kręcił wokół naszej rodziny.
Myślę, że też wiele osób się zastanawia, patrząc na no, te straszne historie ofiar księży, czy to wpłynęło na wasz stosunek do Boga, że przestaliście w Niego wierzyć, czy może Boga obwinialiście za to, co was spotkało? Jak to było w waszym przypadku?
Ja jestem osobą niewierzącą, natomiast stosunek do wiary mam obojętny. Po prostu stosuję medytację i traktując Kościół, czy jakąkolwiek religię, jako formę medytacji, jeżeli to komuś pomaga, nie mam nic przeciwko. Natomiast jeżeli widzimy ten kościół hierarchiczny, tak jak to wygląda w Polsce, który de facto jest po prostu ośmiornicą mafijną do generowania pieniędzy i zniewolenia ludzi do przestępstw seksualnych, wygląda to bardzo źle. Natomiast nie wątpię, że w kościele są również dobrzy ludzie, natomiast ciężko jest ich odnaleźć, ponieważ są pod presją ludzi, którym dobro jest zupełnie obojętne, ponieważ nie znajdują się tam z tego powodu.
Jak to było w pana przypadku?
No, w moim przypadku na początku starałem się tą wiarę w Boga zachować, ale to przestępcze działanie hierarchów tego kościoła katolickiego naprawdę sprawiło, że również tą wiarę w Boga zacząłem stopniowo tracić i przynajmniej wiarę w tego Boga interpretowanego przez Kościół katolicki. I tutaj myślę, że do wiary w Boga wedle tej interpretacji katolickiej jest mi już naprawdę bardzo daleko. Natomiast uważam, że coś takiego jak Bóg być może istnieje. Natomiast muszę go pewnie na nowo odkrywać w sobie. Nie wiem, czy odkryję. Jest to naprawdę dzisiaj dla mnie temat bardzo trudny. Na razie nie myślę o tym, staram się tutaj dochodzić swoich praw, sprawiedliwości na dzień dzisiejszy i de facto tym żyję, tak, żeby pociągnąć tych wszystkich ludzi do odpowiedzialności, bo nie mówię tutaj, że przed Bogiem będą sądzeni, tak? Nie chcę tego słyszeć, tego typu właśnie twierdzenia, że Bóg i go sądzi, a my to wszystko zostawmy tutaj na ziemi w spokoju, tak? Nie, ja chcę, żeby również ci sprawcy i ci promotorzy również na ziemi zostali też w jakiś sposób ukarani właśnie i ponieśli jakąkolwiek odpowiedzialność. Także tutaj nie wszystko kładę na ramę tej wiary katolickiej, że oto Bóg nas osądzi, a my tutaj po prostu dalej patrzmy na to wszystko, co się dzieje i w ogóle bądźmy tutaj bierni wobec tego typu przestępstw.
Właśnie, przymykanie oczu na zło.
Tak, to jest przymykanie oczu na zło i to papież Franciszek teraz właśnie tutaj tłumaczy, że jeżeli wiesz o tego typu przypadkach, przestępstwach swoich kolegów czy przełożonych, a nie mówisz, to również uczestniczysz w tych właśnie tutaj, w tym całym procederze, w tym procederze tej omerty, tak? Bo tutaj jest naprawdę zmowa milczenia ogromnego stopnia, gdzie wielu księży wiedziało na przykład o tego typu skłonnościach księdza Jana W., a w ogóle nie reagowało, bo czuli się, no jakby to powiedzieć, bezsilni, no mając tą świadomość, że ksiądz Jan W. jest przyjacielem kardynała Stanisława Dziwisza. No niemniej tutaj no, ponoszą odpowiedzialność również taką, że że siedzieli przez tyle lat cicho i patrzyli biernie na to zło, które dookoła nich się dzieje, tak? No, bojąc się, że poniosą konsekwencje, tak? Czy to służbowe właśnie. Pewnie by i mogło w ich przypadku tak być, no, ale to wszystko właśnie świadczy, jak ta struktura omerty była zbudowana, tak?
Mówicie o zmowie milczenia, też pada takie mocne słowo jak mafia i czy możecie w jakiś sposób wyjaśnić, na czym polega ten system Kościoła katolickiego? Dlaczego akurat to w Kościele katolickim jest tylu pedofilów? Czy możemy podać jakieś takie racjonalne powody?
No, dla mnie tutaj taką istotną chyba przesłanką tego, dlaczego tylu jest pedofilów, to jest chyba instytucja celibatu, tak, wprowadzonego kiedyś w przeszłości, bowiem na początku go oczywiście nie było, która sprawia, że ci ludzie zaczynają mieć wielkie problemy natury właśnie seksualnej. Właśnie tworzą potem też lobby homoseksualne, tak, tutaj między sobą, no i właśnie myślę, że to tu jest takim głównym czynnikiem, że nie mogą zakładać normalnie rodzin, tak jak tutaj mamy przykład właśnie protestantyzmu, gdzie no, pastor ma normalną rodzinę, pracuje.
Co jest zresztą zgodne jakoś, z wymaganiami Biblii,
jakoś żeby... tak, jakoś wszyscy chyba normalnie funkcjonują i są zdrowi psychicznie. I ta cała natura seksualna człowieka jest tutaj zachowana, a nie wynaturzona, tak jak tutaj w przypadku Kościoła katolickiego, gdzie ten celibat naprawdę tym ludziom zaczyna ciążyć, zaczyna im nadzwyczajnie nie służyć, tak? I dlatego aż 30% spraw, jak się tutaj dowiadujemy z raportu Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, dotyczy osób duchownych, dotyczy i sprawców, jak również tych ich przełożonych, którzy właśnie kryli tego typu proceder. Nie mamy tutaj Związku Nauczycielstwa Polskiego na przykład i nauczycieli. No, mamy Kościół katolicki.
Cechy patologiczne są cechami w każdym zamkniętym środowisku. Kościół, jak widać, prawo, mamy zupełnie inne prawo dla kościoła, a dla osób cywilnych. Kiedyś był taki przypadek seksuologa, który występował w telewizji, w TVN-ie i posiadał pornografię dziecięcą i kolejnego dnia zniknął i został zamknięty w więzieniu. Pomimo, że nie było tam żadnych przestępstw seksualnych, został osadzony w więzieniu za posiadanie pornografii, więc... Jak widać, państwo potrafi reagować, ale w przypadku księży jakoś nieszczególnie. Więc są to jakby zupełnie inną grupą społeczną, jakby nie byli obywatelami Polski. Więc są zamkniętą grupą, która rządzi się swoimi prawami. Proces kościelny wygląda zupełnie tak samo jak proces państwowy, gdzie jest adwokat, ksiądz, sędzia, ksiądz. Jest to zupełnie dziwna sytuacja, w której nie ma jakby osoby z zewnątrz, zupełnie bezstronnej. Powołanie jakiejś niezależnej komisji, która spojrzy na to z zewnątrz, ze specjalistami, z psychologami, z prawnikami, jest niezbędne, by cokolwiek zrobić, by cokolwiek się zmieniło.
Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii złożyła wniosek, teraz on jest u prezydenta Dudy, żeby właśnie zmienić te zasady przedawnienia i też, żeby móc skazanego za pedofilię wpisać do rejestru sprawców. Ale chciałam was zapytać już tak ogólnie, co byście oczekiwali od państwa polskiego, jakich zmian w prawie, jeśli chodzi o przypadki pedofilii? Czy jeszcze w ogóle macie jakieś nadzieje na zmianę w polskim prawie?
Ja bym oczekiwał jakiejkolwiek zmiany, ponieważ... W odpowiedzi na moje pismo do komisji po wizycie w sklepie księdza Jana W. w marcu otrzymałem od niej odpowiedź, co jest w planach do zmiany, ale wydaje mi się, że trzeba od czegoś zacząć, więc chociaż jedna zmiana z tej listy do zrobienia. Po prostu, jeżeli buduję dom, od czegoś muszę zacząć. No, robię fundamenty, tak? Później buduję ściany, później robię dach, wstawiam okna. Więc lista rzeczy do zrobienia jest długa, ale chociaż jeden mały krok. I kolejny, no nic się nie dzieje. Wszyscy znamy listę i fajnie to wygląda i wszyscy się z tym zgadzamy, natomiast nikt nie zna odpowiedzi, kiedy to nastąpi.
Janusz Szymik.
Ja uważam, że brak przedawnienia tutaj byłby najistotniejszą przesłanką do tego, ażeby móc te wszystkie przypadki należycie zbadać i osądzić. Dlatego to byłoby takie priorytetowe, jeżeli takowy wniosek przerodziłby się w konkretny zapis w ustawie. No i skuteczne też wpisanie sprawców do, przynajmniej do tego rejestru, tak, który na dzień dzisiejszy, no niestety ustawa o Państwowej Komisji zawiera takie luki prawne, które uniemożliwiają nawet właśnie ten sposób ukarania sprawców tego typu przestępstw. Także teraz życzyłbym sobie właśnie, żeby ten okres przedawnienia przynajmniej był kilkudziesięcioletni. No nie mówię tak jak na przykład zbrodni przeciwko ludzkości, których tutaj w ogóle nie ma przedawnienia, no ale żeby po prostu tutaj przepisy prawa na tyle sięgały, mogły sięgać wstecz co do tych czynów, ażeby można tutaj było naprawdę osądzać tych sprawców, na przykład począwszy od lat 70., tak? No to to tutaj byłoby naprawdę bardzo pomocne i być może właśnie przyczyniłoby się do prawnego skazania wielu jeszcze przestępców, którzy dopuszczali się tego
czyli
typu.
Czyli teraz jest ruch po stronie Andrzeja Dudy.
Teraz jest ruch po stronie prezydenta, no i zobaczymy. No, nowelizacja została złożona bodajże w kwietniu tego roku. No, mamy koniec listopada, za chwilę grudzień i następny rok, a tutaj no, jak było cicho w tej materii, tak jest cicho. Także tutaj no, uważam, że też jakaś opieszałość jest w tym względzie.
Myślę, że też wasza sprawa pokazuje, jak ważna jest ta presja medialna, presja społeczna i może macie jakieś pomysły jeszcze, co można zrobić, żeby można powiedzieć, skrzyknąć te ofiary pokrzywdzonych, żeby razem mogli wywierać jakiś taki mocniejszy wpływ, czy to na Watykan, czy na rządzących w Polsce. Czy mieliście jakieś przemyślenia na ten temat?
Ja mam takie przemyślenia, ponieważ w Irlandii istnieje grupa charytatywna, która zajmuje się pomocą kompleksową, jest to ochrona prawna, psychologiczna, więc i obecnie korzystam z tej pomocy i tylko mam tam właśnie taki plan. Co zrobimy? Nie da się zrobić wszystkiego naraz. Wiem, że istnieje też grupa SNAP, która została założona, nie jestem pewien, w Ameryce bądź w Australii, która zajmuje się pomocą pokrzywdzonym w kościele i wiem, że ma działa też na terytorium Niemiec, na przykład w Europie, ponieważ szukałem SNAP-ów w Irlandii. I to samo powinniśmy zrobić w Polsce, ponieważ mówimy jednym głosem i sporo się mówi o słuchaniu ofiar, natomiast ja tego nie widzę. Jest to kilka osób i słuchamy w większości teologów bądź przedstawicieli komisji, a nikt nie słucha tych ofiar. Jest to naprawdę nasz głos powinien być słyszalny. Przede wszystkim głos ofiar. I to mówią teologowie czy komentatorzy. Natomiast tak się nie dzieje. Gdy przed chwilą naszły mnie takie refleksje, gdy słuchałem, powinna być jakaś procedura. Mamy kogoś, kto jest pedofilem. Powinna być procedura. Czy może kogoś skrzywdzić? Jeżeli odpowiedź jest tak, to trzeba coś zrobić. Czy może uciec z kraju? Jeżeli odpowiedź jest tak, to trzeba coś zrobić. Jeżeli każdy przypadek ofiary jest indywidualny, tak samo każda sprawa powinna być traktowana indywidualnie, tak?
Widać, że na przykładzie Irlandii, że jednak to zadziałało, że powstały też takie organizacje wspierające. I jeszcze jeśli chodzi o dochodzenie do sprawiedliwości, to wiem, że złożył pan w Interpolu sprawę księdza W.
Sytuacja prawna w Irlandii wygląda tak, że każde typu przestępstwo jest traktowane bardzo serio po wydarzeniach, które miały miejsce w Irlandii. Nie wiedziałem tego w 2017 roku, kiedy po raz pierwszy składałem zeznania. Policja tamtejsza ma obowiązek wpisania na listę Interpolu, więc gdy uzupełniłem moje zeznania o imię i nazwisko, policja ma taki obowiązek wpisania na listę Interpolu. Natomiast w Polsce prawdopodobnie czegoś takiego w Polsce nie ma.
Czyli można się spodziewać jakichś działań też z ich strony?
Naprawdę nie wiem, jak to wygląda ze strony Interpolu teraz z kolei. Na pewno powiadomią o tym polską policję. Po uzupełnieniu moich zeznań. Polska policja powinna zostać powiadomiona. Natomiast w Polsce jest to przedawnienie i samo wpisanie listę na listę pedofili musi być poprzedzone skazaniem. Ponieważ tutaj nie było skazania, nie można wpisać na listę. Pomimo, że prasa pisze, jest pedofilem.
Janusz Szymik, pan występował w reportażach TVN Marcina Gutowskiego, również w jego książce Don Stanisław. Czy ma pan jakiś pomysł, co można zrobić jeszcze w Polsce, żeby skonsolidować to środowisko pokrzywdzonych? Bo wiemy, że po tych kolejnych aferach zgłaszają się nowe osoby.
No może po prostu ofiary powinny tutaj, się, że tak powiem, połączyć się razem, może stworzyć stowarzyszenie osób pokrzywdzonych przez Kościół katolicki i wtedy wspólnie występować z między innymi z inicjatywami zmiany tego prawa, na przykład zmiany przepisów ustawy o tej państwowej komisji, ażeby te przepisy były no, prawnie skuteczne, bo ta komisja, jak widzimy, na podstawie tej ustawy, która obowiązuje na dzień dzisiejszy, jak powiedział mecenas Nowak, jest bezzębna, tak? Że coś by chciała robić, ale nie ma podstawy prawnej do tego. No nie może na przykład skutecznie wystąpić do właśnie organów Stolicy Apostolskiej czy Episkopatu z prośbą o przesłanie akt, tak? Bo tutaj, jak widzimy, no mówi tutaj rzecznik Episkopatu, że jest brak podstawy prawnej, tak? Do tego typu działania. Także tutaj w tej materii, jak również wpisania skutecznego w rejestr pedofilów, który no, poza wysłuchaniem nie może działać. No, on może tylko zbierać teraz materiały. Natomiast, żeby dogłębnie zajmować się sprawą, no to powinien tak w moim przypadku wystąpić właśnie skutecznie do diecezji bielsko-żywieckiego na nasyłanie akt kościelnych, no bo przecież te akta kościelne stanowią tutaj, że tak powiem, no są integralną częścią mojej historii, więc jest tam całość moich zeznań, zeznań też sprawcy, psychologów, seksuologów, no coś, co tam wpływało na wydanie
jest
tego werdyktu,
żeby,
tak?
Żeby skutecznie się do nich
i dlatego uważam, że to jest jakieś nieprawdopodobne, że komisja nie może prawnie skutecznie tutaj wystąpić o otrzymanie takowych akt. I dlatego uważam, że tutaj no, takie ofiary powinny no, być może za takim stowarzyszeniem, które mogłoby powstać i przedstawiać właśnie tutaj swoje stanowisko, co należy poprawiać. No, być może to by było takie no, silniejsze, tak? I ofiary by miały tutaj swojego jakiegoś reprezentanta i mogłyby tutaj no, też mieć jakieś możliwości decydowania o tym po prostu tutaj porządku prawnym, który jak wiemy dzisiaj no, jest żaden, tak? Jest bardzo dziurawy, jest bardzo nieskuteczny. No, no jest komisja, no ale tak naprawdę no, jakoby jej nie było, tak?
Ale mimo tego kośnego działania komisji, widać po was taką chęć działania, dojścia do tej sprawiedliwości tutaj na ziemi, tak jak wcześniej pan mówił. I chciałam tak osobiście też zapytać was na koniec, skąd czerpiecie tą siłę, bo macie za sobą no, tyle lat też tej traumy, która, tak jak mówiliście, się ciągnie cały czas, ale skąd macie no, dzisiaj chęć do działania, no i jednak tą nadzieję na dojście do sprawiedliwości?
No ja sobie po prostu tak myślę, że no, jestem człowiekiem coraz starszym, lata płyną nieubłaganie, moja historia się toczy przynajmniej od roku 1993, kiedy po raz pierwszy chciałem zawalczyć o sprawiedliwość i skazać prawomocnym wyrokiem księdza Jana W. No, zadaję sobie pytanie właśnie dzisiaj, kto za tym wszystkim stoi. I dlatego to jest taki dla mnie tutaj ta zagadka no, sprawia, że chcę poznać nie tylko i skazać nie tylko sprawcę sensu stricte, ale wszystkich wszystkie postacie, które stały za kryciem pedofilii księdza Jana W. Dlatego uważam, że samo też skazanie ekscelencji Tadeusza Rakoczego nie zamyka tutaj sprawy. Uważam, że ktoś za tym wszystkim jeszcze stoi. Tak jak w piosence Kultu.
Kto na razie?
To pytanie, myślę, że niebawem ta zagadka zostanie być może rozwiązana i się dowiemy, kto za tym wszystkim jeszcze stoi. Może na tym zakończę.
Tomasz Ciekowski.
Mnie motywują szczególnie dwie osoby. Jedna z nich to mój terapeuta, który powiedział, nie pozwól mu wygrać. I to pozwoliło mi stanąć na nogi. A druga osoba to moja teściowa, którą pozdrawiam, która powiedziała, że ja świata nie zmienię. I wtedy doszedłem do wniosku, że ona na pewno nie jest tą osobą, która to zrobi. Więc nie zamierzam zamieniać całego świata, ale sprawa księdza Jana W. to moje 5 groszy do zmiany świata. Lepsza mała zmiana niż żadna. W dniu śmierci będę sobie mógł powiedzieć, że przynajmniej próbowałem.
Tym większy szacunek dla was, że nie poddajecie się, że walczycie i też, że znajdujecie w sobie odwagę, żeby mówić o tym głośno. Myślę, że też zachęcacie kolejne osoby, żeby stanęły w prawdzie i podjęły tę walkę. Także dziękuję wam, że też przybyliście do nas, pokonaliście wiele kilometrów. No i mam nadzieję, że też coś wyjdzie z naszej rozmowy, jeśli chodzi o to stowarzyszenie, żeby rzeczywiście działać oddolnie i nie liczyć tylko na organy państwowe. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Janusz Szymik, Tomasz Ciekowski.
Dziękujemy.
Do zobaczenia.
Perfekcyjny, po prostu jak taki profesor, doktor habilitowany pedofili. W momencie, kiedy spotkaliśmy się z Tomkiem Sekielskim, Tomek stwierdził, że ta historia nadaje się na pewno do tego, żeby opowiedzieć innym ludziom.
Skąd w ogóle ten pomysł na konfrontację z księdzem?
Całe życie tej odwagi gdzieś tam brakowało. Byłem tym milczkiem wycofanym gdzieś tam z tyłu. A tu mogłem udowodnić sobie, że potrafię wszystko jednak zrobić. Ten moment przełomowy właśnie, nie? A on tak, o co chodzi? A wie, czy ksiądz nie pamięta? I to słynne jego ojoj.
I jak mama zareagowała?
No mama się rozpłakała. Ja to muszę zrobić, bo to gra nie tyczy się tylko o mnie i o Jakuba, ale tyczy się o dziesiątki różnych dzieci i o całą sytuację praktycznie w całym polskim kościele, nie? Nawet europejskim okazało się, że byłem jedną z najmłodszych osób w ogóle w Polsce, która taki proces wytoczyła. Zapadł wyrok skazujący na 3 lata pozbawienia bezwzględnego wolności i zakaz pracy z dziećmi. Teraz odżywam. Ja przestałem do kościoła jawnie chodzić w momencie, kiedy się wyprowadziłem z domu tutaj na Lubelszczyznę. To był moment, w którym się uwolniłem duchowo. Jedni popełniają samobójstwa, inni walczą o siebie i żyją dalej. I chciałbym tym osobom powiedzieć po prostu, że się da. Jest możliwość odwrócenia tego wszystkiego i załatwienia tych spraw. Po prostu doprowadzenie się do stanu, w którym chce się dalej żyć. To wszystko dla mnie jest tak fascynujące, że po prostu teraz życie zaczęło mnie jarać.
Ta książka potwierdza niezwykłą odwagę Bartka do stawania w nagiej, brutalnej prawdzie. Macie niepowtarzalną okazję zajrzeć za zamknięte zazwyczaj drzwi. Szczera do bólu wypowiedź Bartka Pankowiaka. Książka jest mocnym dowodem na to, że problem pedofilii w szeregach księży, biskupów jest ukrywany. Książka dostępna w najlepszych księgarniach oraz na sklep.ispodprat.pl.
Wczoraj mieliśmy ciekawą dyskusję w programie o 13 na temat demografii. Dlaczego coraz mniej kobiet chce mieć dzieci? Dlaczego mamy ciągle zmniejszającą się ilość ludzi w naszym narodzie i nie widać końca tego procesu. Chciałem wam zwrócić uwagę na to, co pewna starożytna księga, akurat księga Izajasza, mówi o roli czy stanie kobiet w upadającym czy wręcz już upadłym społeczeństwie. Normalnie no tam kobiety w Biblii przedstawione są jako rozsądne, mądre, opiekujące się dziećmi, prowadzące jakieś swoje biznesy. Można na przykład na koniec księgi przypowieści Salomona, opis dzielnej kobiety. Oczywiście no, kochające swoich mężów, im oddane i tak dalej. W upadłym społeczeństwie natomiast, to jest Izajasz 3 rozdział, werset od 16 wersetu, ponieważ córki syjońskie wynoszą się i chodzą dumnie z wyciągniętą szyją i uwodzicielsko zerkają, chodząc drobnymi kroczkami i pobrzękując łańcuszkami na swoich nogach. Tam dalej mamy jeszcze opis bardzo wyszukanych ozdób i tak dalej, i tak dalej. Widzimy ich postawę. Szukają przygód zalotne, niemoralne. Absolutnie nie zajmują się tym, do czego Bóg nas powołał. Stąd, no już najpierw tu są takie fajne rzeczy. W owym dniu usunie Pan ozdobę i zamiast tamtych pięknych fryzur będzie łysina. No takie różne tam ciekawe historyjki. Ale na koniec jest, że te właśnie no, głupie czy złe kobiety będą szukać, żeby ktoś wziął za nie odpowiedzialność, ale nie będzie nikogo.
Listopada 1632 roku ukazał się przekład Pisma Świętego na język polski opracowany przez polskich kalwinistów i braci czeskich. Biblia ta została wydrukowana w drukarni Andreasa Hinefelda w Gdańsku, dlatego najczęściej nazywana jest Biblią Gdańską. W latach 60. XVI wieku wydana została pierwsza protestancka Biblia w języku polskim, tak zwana Biblia Brzeska. Jednak synowie głównego fundatora tego przekładu, Mikołaja Radziwiła Czarnego, przeszli na katolicyzm i zniszczyli prawie wszystkie egzemplarze. W roku 1600 na synodzie w Ożarowie postanowiono wydrukować nową Biblię. Przekładu miał dokonać pastor zboru w Seceminie Marcin Janicki. Od roku 1604 przygotowaniem wydania Biblii zajmowali się Daniel Mikołajewski z ramienia kalwinistów i Jan Turnowski, senior jednoty czeskiej w Wielkopolsce. Początkowo Biblia Gdańska została przyjęta dość niechętnie, ponieważ znacznie różniła się od Biblii Brzeskiej. Z czasem jednak polscy protestanci zaakceptowali ją i stała się najczęściej używanym przez nich przekładem przez ponad 300 lat, do czasu, gdy w roku 1975 nakładem Brytyjskiego Towarzystwa Biblijnego ukazała się tak zwana Biblia Warszawska. Pierwsze wydanie Biblii Gdańskiej było dedykowane królowi Zygmuntowi III Wazie i księciu Krzysztofowi Radziwiłłowi. W roku 1633 Biblia Gdańska została wciągnięta na katolicki rejestr ksiąg zakazanych, a w roku 1634 prymas Jan Wężyk nakazał, aby katolicy pod groźbą klątwy nie ważyli się tej Biblii czytać, chować, przedawać lub komukolwiek darować, lecz gdyby ktokolwiek ją dostał, ma natychmiast oddać ją proboszczowi, a proboszcz swojemu biskupowi.